Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście w studiu Radia Gdańsk, Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI i zdalnie Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry.
Kłaniam się z Samonina, dzień dobry.
No to zaczniemy od handlu na początek. Netto Polska zapowiedziało, że skróci czas pracy w kilkudziesięciu dyskontach. Dowiedział się portal wiadomościhandlowe.pl. Jest to związane z wysokimi cenami prądu. Sieć sklepów liczy na to, że decyzja pomoże obniżyć rachunki za energię elektryczną. Podobną decyzję podjął Kaufland. Skrócenia czasu pracy sieci sklepów domagają się też pracownicy Biedronki. Tutaj oni argumentują z jednej strony cenami energii, że są zbyt wysokie, no a poza tym brakuje pracowników, żeby wszystkie zmiany obsadzić odpowiednią liczbą pracowników, którzy byliby w stanie wszystko zrobić to, co trzeba. No i teraz pytanie do panów. Pierwsze sieci skracają czas pracy. Czy za tym pójdą inne sieci? Czy należy tego oczekiwać?
Wydaje mi się, że to wynika ze statystyk tych sklepów. Sklepy zapewne zbierają informacje, dosyć prosto mogą zbierać takie informacje, choćby po ilości wystawionych paragonów, że w godzinach nocnych czy wieczornych tych klientów jest znacząco mniej. I myślę, że nie do końca cena prądu ma znaczenie, dlatego że sklep nie oszczędza zbyt wiele prądu w momencie, kiedy jest zamknięty, dlatego że oświetlenie i tak działa, ogrzewanie i chłodzenie produktów i tak musi działać. Natomiast bardziej chyba chodzi o pracowników i z jednej strony o ich niedostępność lub trudny rynek w tej chwili, jeśli chodzi o zatrudnienie, a z drugiej strony rosnące koszty zatrudnienia. I to są te czynniki.
Mm-hmm. Robert Raszczyk?
Powiem szczerze, że bardzo trudno jest cokolwiek powiedzieć w tym momencie, jeżeli nie...
Halo, halo, pan Robert nam się chyba zerwał. Jak będziemy mieli połączenie, wrócimy. A jakie to może mieć skutki właśnie? Bo tutaj pan wyjaśnił, że bardziej być może chodzi o pracowników. No i nie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy to będzie kuszące też dla innych sieci, a właśnie dla klientów skutki w ogóle.
Myślę, że inni teraz mają okazję, żeby śledzić ten ruch konkurencji i po prostu podjąć decyzję, czy zamknięcie sklepu o godzinę wcześniej przez konkurencję powoduje, że u nich rośnie zainteresowanie zakupami. I to jest właściwie pytanie, czy Polacy coraz częściej kupują w nocy. Nauczyliśmy się już dzisiaj odbierać paczki po nocy dzięki paczkomatom. Odbieramy je w środku nocy, bardzo wcześnie, bardzo późno. Czasem nawet prosimy znajomych, żeby nam odebrali, więc to się tak by nasze nawyki się zmieniły. I myślę, że jeśli chodzi o sklepy, przez to, że dużo pracujemy, że dużo mamy na głowie, te godziny późne są wskazane, ale ja jako konkurencja obserwowałbym przez co najmniej kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, efekt decyzji konkurentów.
Mm-hmm. Wracamy do pana Roberta Raszczyka.
Witam ponownie. Problemy techniczne, nie wiem, wyłączyło mnie.
Także dobrze, to
jestem ponownie na antenie.
To w takim razie wracamy do pana, do pierwszego pytania. Mhm. Czy pójdą za tym inne sieci za skracaniem czasu pracy?
Moje takie wewnętrzne przeczucie jest bardziej na tak. Wydaje mi się, że prędzej czy później inne sieci też do tego dołączą. Jaki jest tego naprawdę powód? No do końca nie wiemy. Czy naprawdę, tak jak mój przedmówca powiedział, czy tak bardzo dużo energii zaoszczędzimy w tym momencie, kiedy sklep jest zamknięty? Jakiś ułamek na pewno tak, ale czy jest to na tyle, żeby przełożyć to odpowiednio na zaoszczędzenie prądu i zaoszczędzenie tych rosnących kosztów energii, nie wiem. Natomiast myślę, że ten trend będzie się na razie przynajmniej utrzymywał, dopóki te ceny są naprawdę kosmiczne, bo one odbiegają już od wszelkich norm, które znamy i tak naprawdę od, no to nie wiem, to co są przede wszystkim ceny spekulacyjne, o których teraz mówimy, a nie
mówimy
ceny
realnie. Mówimy o cenach energii.
Energii, mm-hmm. Jak najbardziej.
Mm-hmm. Panie dyrektorze, a na ile ta zmiana będzie dotkliwa dla konsumentów? Czy będzie?
Nie uważam, że będzie dotkliwa jakoś bardzo mocno. Pamiętajmy, że aktualna inflacja jest na dość wysokich poziomach, więc każdy z nas przelicza tak naprawdę każdą złotówkę, zanim ją wyda. I myślę, że również te odwiedziny w sklepach no troszeczkę zmalały. Teraz każdy jednak patrzy na to, co wydaje. Myślę, że kupuje częściej, natomiast mniej po to, ażeby na przykład no, nie wyrzucać jedzenia, tak? Nie i naprawdę konsumować tylko to, co potrzebujemy, a nie kupować na zapas i na przykład, nie wiem, no, wziąć to ryzyko na siebie, że coś się zepsuje.
Mm-hmm. A w obliczu tych wysokich cen energii z jednej strony, z drugiej strony tutaj pan Robert przywołał inflację i to, że powoli już chyba zaczynamy oszczędzać na naszych wyborach zakupowych. Czy panów zdaniem w obliczu tego wszystkiego te wielkie sieci handlowe zrezygnują ze swojej walki o niedzielę, o przywrócenie niedziel handlowych?
Ja myślę, że tutaj w niedalekiej przyszłości będzie miało miejsce inne wydarzenie, a mianowicie przeniesienie sprzedaży do internetu. I to będzie chyba główny powód, dlaczego sklepy będą ograniczać godziny pracy lub wręcz likwidować swoje punkty. Być może te punkty będą służyć jako punkty odbioru towaru. Rynek spożywczy jest trudny pod tym względem, no bo wykonywanie zakupów z takim dwudniowym na dzień dzisiejszy wyprzedzeniem pewnie nie każdemu odpowiada i nie do tego jeszcze jesteśmy, nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni. Natomiast widać, że nawet te największe dyskonty zawojowały internet i sprzedają przeróżne inne produkty, dużo większy asortyment niż można u nich w fizycznym produkcie odnaleźć poprzez internet. Także myślę, że tutaj się wiele zmieni.
Mm-hmm. Pan Robert?
Ja mówiąc szczerze, nawet nie myślałem pod tym kątem, o którym pan wspomina, bo zaczęliśmy rozmowę tak naprawdę nawiązując do dyskontów, tych spożywczych i jakby w tym kierunku moje myślenie szło. I tutaj obawiam się, że oczywiście no, ta sprzedaż internetowa artykułów spożywczych wzrasta, ale według mnie w miastach bardziej niż na terenach wiejskich czy też mniejszych miast. Tam jednak no, takie standardowe podejście do zakupów, szczególnie spożywczych, przemysłowych, czyli jakaś chemia domowa, to jednak pozostaje nadal domeną normalnych, stacjonarnych zakupów. Natomiast czy to się przełoży na pracujące niedziele? Mam wrażenie, że aktualnie jakby ten temat jest spauzowany. Ktoś nacisnął przycisk pauza, na razie czekamy, co się wydarzy, priorytety są inne, zobaczmy, co będzie. Mówię jeszcze raz, patrząc na to, co dzieje się z inflacją, nie tylko u nas, chociaż u nas jest ona bardzo dotkliwa i bardzo wysoka, myślę, że na razie ten ruch w kierunku otwarcia w niedzielę sklepów na razie będzie mniejszy, na razie dojdzie do pewnego ustabilizowanie również godzin pracy, które w dyskontach, szczególnie tych spożywczych, według mnie zmniejszy się, a za to jakby pójdziemy w kierunku tym, że widać to zresztą, że są pewne godziny i to już jest mierzone nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, że są pewne godziny, kiedy tych klientów jest naprawdę mało i nie opłaca się, żeby ludzie także trzymać jakby ludzi na sklepie, no bo nie przynosi to wymiernych korzyści. Więc myślę, że bardziej redukcja na razie niż przedłużanie godzin pracy, a niedziela na razie spauzowana. Temat na razie myślę, że nie będzie podnoszony.
Pan Mariusz Spustek napisał do nas i odnosi się do inflacji. Proponuje, by zakupy robić po ciemku, to nie będzie widać, jak ceny rosną. To jest to też jakieś podejście.
Powiedzmy taki uśmiech przez łzy. Tak?
Tak. W najbliższą niedzielę, przepraszam, zmieniamy czas z letniego na zimowy. Pośpimy przez to o godzinę dłużej, przynajmniej tego jednego dnia. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z trzeciej na drugą. Z sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla jednej z komercyjnych stacji radiowych wynika, że prawie 80% Polaków jest przeciwnych zmianie czasu z letniego na zimowy, a ja wracam do pytania, które mniej więcej o tej porze roku, co roku zadaję, na ile zmiany czasu mają sens. No i trochę nam się otoczenie też zmieniło. Mamy wojnę, mamy wysokie ceny energii i czy tutaj coś można ugrać na tych zmianach czasu?
Pamiętam, jak rok temu rozmawialiśmy o tym i łudziliśmy się, że ten temat w końcu zostanie podjęty, bo faktycznie były takie dyskusje w Unii Europejskiej, to było rok lub dwa temu. No w tej chwili nikt nie ma tego w głowie, natomiast ponownie mogę tylko powiedzieć, że no, wszyscy wiemy, że nie ma to sensu. Ani to nie jest żadna oszczędność czasu. Powoduje często wiele problemów. Taka zmiana czasu. Nie każdy jest zorientowany. Nie wszystkie zegarki się przedstawiają. I z tego tytułu choćby pracownicy spóźniają się do pracy i wszelkie inne wydarzenia mają miejsce. Także myślę, że wiele osób, jeśli mielibyśmy jako społeczeństwo głosować, bylibyśmy za zlikwidowaniem. Natomiast to się nie dzieje.
No właśnie.
Myślę, że ta zmiana, ona była wprowadzona ponad 100 lat temu. Ona miała oczywiście swoje podłoże. Jak zwykle było to podłoże finansowe, czyli oszczędzanie energii. No ale wtedy było to dopasowanie do trendów, do sytuacji, które mieliśmy kiedyś. Aktualnie ponad 100 lat później już nasze życie ogólnie się zmieniło i jeżeli byśmy to na szali wagi położyli, no to myślę, że jednak przeważa tutaj opinia, żeby dać już sobie spokój z tym przestawieniem czasu, bo no jednak jeżeli chodzi o koszty, to generowanie, jakby zmiana czasu generuje przede wszystkim koszty zauważalne na przykład w systemach logistycznych, tam gdzie jest system pracy zmianowej, albo też z drugiej strony, bo rozmawiamy o finansach, na przykład w elektronicznych systemach prowadzących transakcje finansowe, ale w takim wymiarze ogólnoświatowym. Więc tutaj myślę, że niestety, ale koszty są większe niż to jakby niż plusy, które dawałyby nam ta zmiana czasu. Ja już nie wspomnę tutaj o kwestiach typowo zdrowotnych, gdzie wiele osób ma z tym problem.
No tak a propos zdrowotnych, to też dotarłam do danych, z których wynika, że w ciągu kilku pierwszych dni po zmianie czasu zwiększa się ryzyko zawału serca czy udaru mózgu, dowiedli naukowcy. A z takich innych rzeczy związanych ze zmianą czasu, to lepiej pozostać przy tej zimowej odsłonie czasu czy letniej?
Moim zdaniem letniej, to znaczy trzymać się tego, żeby ten wieczór był długi i zwłaszcza teraz, bo ta zmiana w najbliższy weekend spowoduje, że już o godzinie 17 będzie zupełnie ciemno, natomiast rano o godzinę wcześniej będzie jasno.
I będziemy więcej prądu zużywali?
Myślę, że nie. I tak jest szaro i ciemno i w wielu biurach, myślę, że tu wiele osób potwierdzi, mimo dnia mają zapalone lampy. Nie ma to aż takiego znaczenia, poza tym oświetlenie nie jest aż tak prądożerne, jak wszelkie inne urządzenia. Więc ten argument elektryczny, oszczędności prądu, myślę, że już dzisiaj jest nieaktualny.
Mm-hmm. Nie do końca się zgodzę z tym. Proszę wybaczyć. Akurat przestawienie czasu na zimowy w wielu przedsiębiorstwach, które no, konsumują bardzo dużo tej energii elektrycznej, ja tutaj nie mówię tylko o oświetleniu, mówię tutaj przede wszystkim o, nie wiem, napędzie jakichś dużych maszyn i tak dalej, to proszę zauważyć, że zmiany zaczynają się często no, od godziny 6 rano. Więc tutaj przesunięcie tej godziny no, do tyłu jakby daje nam oszczędności na pewno, bo jest wcześniej mamy już jaśniej, czyli nie musimy używać jakby tego prądu i tak dalej. Ja rozumiem, że oświetlenie, no ale to wszystko jednak ciągnie za sobą jednak zużycie energii. Natomiast to, że dla mnie osobiście, jako dla człowieka, ja też preferuję, kiedy robi się później ciemno, kiedy ten dzień jakby się bardziej nam wydłuża. Nie tak bardzo przeszkadza mi to, że muszę wstawać rano i jest ciemno, a bardziej przeszkadza mi, jak wracam do domu i już jest ciemno. Natomiast myślę, że ze strony finansowej, myślę, że jak najbardziej, szczególnie teraz, kiedy szukamy oszczędności, jeżeli chodzi o koszty energii, koszty zużycia i tak dalej, to myślę, że jak najbardziej nam to pomoże.
A z kolei Japończycy wyliczyli, że stosowanie czasu letniego może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 400 tysięcy ton i pomóc zaoszczędzić do 930 milionów litrów paliwa. Ponadto przyczynia się do spadku liczby ulicznych kradzieży o 10%. No to czekamy teraz na kolejne wyliczenia z kolei zwolenników czasu zimowego.
Że ludzie... Tak, ale oni znowu jakby wychodzą chyba z założenia, że ludzie później wstają, tak? Dłużej pracują, bo z tego co wiem, w Japonii jest to chyba tak, że jednak ludzie pracują do wieczora. To natomiast prawda. Europejczycy w porównaniu z Japończykami szybciej idą do domu, więc są już wtedy w domu, kiedy się zaczyna robić ciemno.
No to wątek ekologiczny mieliśmy przy okazji czasu letniego, to teraz samochody zajmują w miastach fizycznie coraz więcej miejsca. W niektórych miastach na jedno auto przypada aż wybudowanych 8 miejsc parkingowych. No i to są ogromne ilości miejskiej powierzchni, którą można byłoby przeznaczyć na coś innego. Tutaj podano przykład Paryża. W tym mieście, gdzie tylko ułamek mieszkańców korzysta z samochodów, na każdy pojazd przypada ponad 100 metrów kwadratowych przestrzeni, co równa się nawet 80% powierzchni miejskiej, pisze Forsal.pl. No i właśnie, tymczasem samochodów w ogóle w miastach jest coraz więcej. No i coś trzeba byłoby zrobić, aby miasta były dla ludzi, a nie dla samochodów. co można zrobić, czy przed nami komunikacyjna rewolucja i czy mieszkańcy są na to gotowi, bo ja powiem szczerze, że no, nie chciałabym się pozbywać samochodu, choćby z tego względu, że może niekoniecznie jeżdżę po mieście, ale gdzieś wyjeżdżam na wycieczki dalsze i wolę to robić własnym
autem. Ale gdzieś to auto trzeba trzymać, a o tym też mowa. Natomiast są dwa rozwiązania, znane nam obecnie i przyszłościowe. Obecne rozwiązania są takie, jak to obserwujemy choćby w europejskich krajach, jak Włochy, gdzie po prostu do centrum miasta wjechać nie wolno. Są bardzo ograniczone strefy, bardzo drogie parkowanie, wręcz uniemożliwione na dłużej niż 2 godziny, zagrożone odholowaniem, więc takie troszkę straszenie, karanie i po prostu drożyzna, która powoduje, że mniej chętnie jedziemy do centrum autem. I to jest coś, co pewnie będzie się działo w niedalekiej przyszłości, również w Gdańsku. Natomiast przyszłościowe rozwiązanie jest chyba jedno, o którym człowiek na razie myśli i mówi. No to są jakieś autonomiczne pojazdy albo car sharing, czyli nie będziemy posiadać swojego auta. To mnie jako konsumenta trochę przeraża, ale w tą stronę idziemy. Tylko będziemy takim użytkownikiem auta przez 15-20 minut. Już powoli możemy z takich usług korzystać, co zniechęca nas do tego, żeby zakupić auto. I auto będzie nam służyć tylko po to, żeby podróżować na dalsze odległości. Natomiast tutaj też, jak sobie zrobimy taki rachunek roczny, jak często na te dalekie odległości jeździmy, to często się okazuje, że dużo taniej jest po prostu wypożyczyć auto na ten okres i to wypożyczyć takie, które nam pasuje, czyli czasem większe, czasem mniejsze, czasem szybsze, czasem dostawcze. Jesteśmy elastyczni w tym momencie, a finansowo to dużo lepiej wychodzi niż po prostu zakup własnego auta.
No z drugiej strony w przyszłości, jeżeli rzeczywiście miasta poszłyby w tę stronę, to tych różnych możliwości wynajmu samochodów pojawi się znacznie więcej, czyli będzie konkurencja. Mam nadzieję, że będzie konkurencja. No, co wpłynie na ceny? No, zobaczymy. Pan dyrektor?
Myślę, że trend będzie taki, jaki znamy od wielu lat, czyli pozbywanie się jednak samochodów, poszczególnych prywatnych samochodów z centrum miast i ograniczenie tego ruchu, ale myślę, że tutaj powód jest bardziej pragmatyczny, chociaż górnolotnie mówi się o ekologii. Ja obawiam się bardziej, że chodzi tutaj o infrastrukturę, czyli o to, że po prostu nie, albo nikt nie chce wyłożyć pieniędzy na nową infrastrukturę, poszerzać ją. Widzimy to szczególnie w tak zwanych sypialniach miast, gdzie buduje się coraz więcej budynków, a jednak te drogi albo kuleją, albo ich nie ma i dlatego tworzą się korki. Natomiast proszę pamiętać, że możemy mieć do czynienia z takimi krótkotrwałymi szokami. Z takim mieliśmy 2 lata temu, gdzie tak naprawdę rozmowa o carsharingu, o tym, żeby jakby komunikację miejską wykorzystywać, ona absolutnie ucichła i każdy preferował jednak jeżdżenie własnym samochodem ze względów zdrowotnych, czyli tego, żeby się nie kontaktować z innymi ludźmi i nie rozprzestrzeniać chorób.
No tak, my pamiętam, baliśmy się bardzo pandemii, baliśmy się wsiadać do kolejek. Między innymi tutaj wracamy do naszego pierwszego tematu, czyli sieci handlowych, które wydłużyły wówczas akurat czas otwarcia sklepów właśnie po to, żeby nie skupiać w jednym miejscu.
Dokładnie. Takich dużych ilości osób. Natomiast no, ten temat jakby znowu, chwała Bogu, on się już nam rozpłynął, już nikt za bardzo nie myśli teraz o pandemii. Myślimy teraz o innych rzeczach, które nas gdzieś tam niepokoją. Natomiast myślę, że wrócenie, dlatego tutaj mówię o tym zmniejszeniu jednak tych godzin pracy, między innymi z tego powodu. Ale pamiętajmy też, że, bo tutaj padło takie zdanie, że pracownicy chcieliby pracować
tak,
krócej.
Tak, to sieci Biedronka z kolei.
No to tak, słyszymy coś takiego. Natomiast krótsze godziny pracy oznaczają dla pracowników mniejsze zarobki. A co za tym idzie? No niestety, ale że ubożejemy. Natomiast widać to, że poprzez na przykład również rosnącą inflację zainteresowanie podjęciem pracy znowu rośnie. Czyli no, ta sinusoida znowu nam się odwraca z rynku pracownika. Nie, no, nie odważyłbym się powiedzieć, że zaczyna nam się już znowu rynek pracodawcy.
Ale coś
ale
się tutaj zmienia.
Tą zmianę. Mm-hmm. Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Stawiamy kropkę, bo czas nam się już skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI i Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.